Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielny poranek. Szczęść Boże, kłaniam się, Anna Rembas. W pierwszą niedzielę września mówię dzień dobry. To szósty dzień nowego miesiąca i od razu zapraszam Państwa w podróż do Rzymu. No cóż, wakacje jeszcze się nie skończyły i niektórzy dopiero teraz zaczynają urlopy i swoje wyjazdy. Zapraszam więc do stolicy Włoch. Dzisiejszą opowieść można by rozpocząć słowami, że tam, gdzie kończą się ludzkie przewidywania, zaczynają się boskie plany. Pod koniec maja tego roku został odnaleziony w archiwach Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie list prymasa Stefana Wyszyńskiego do nowo wybranego papieża. Z pozoru korespondencja dyplomatyczna kryła jednak w sobie coś niezwykłego. Kardynał Wyszyński dostrzegał bowiem pewien szczegół, o którym donosił Janowi Pawłowi I. Tak, proszę Państwa, chodzi mi o poprzednika Jana Pawła II, Janowi Pawłowi I. To właśnie ten detal, który umknął większości, staje się kluczem do zrozumienia całej tej historii. Oczywiście ta historia potem związana będzie z Janem Pawłem II, papieżem Polakiem, ale na razie nie zdradzamy zakończenia. Mam nadzieję, że Państwa zaciekawiłam tym listem i wejdziecie teraz Państwo ze mną do ważnego miejsca w Rzymie. Ulica Via Cassia, 1200 albo 1200, jak kto woli, taki jest adres. Zanim weszłam do ośrodka dokumentacji i pontyfikatu Jana Pawła II, w Rzymie, siedziałam długo w pięknym ogrodzie z bukietami róż i włoskiej roślinności. Traficie tam Państwo bez problemu, bo nad bramą powiewa polska flaga. Przypomniałam sobie wszystko, co na Pomorzu pamięta Jana Pawła II. Postanowiłam odwiedzić ten słynny Dom Polski w Rzymie i porozmawiać o tym, co przywozili tutaj przez lata całe pielgrzymi dla Polaka papieża. To właśnie Jan Paweł II pomyślał o nich w latach 80. i takie swoiste miejsce postanowił dla nich tutaj właśnie w Rzymie stworzyć. To nie są rzymskie wakacje, proszę Państwa. To kawałek, znaczący kawałek polskiej historii.
Ksiądz Mirosław Cichoń, dyrektor Ośrodka Dokumentacji Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, działającego w ramach Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. Ośrodek też, jak i cała Fundacja Watykańska Jana Pawła II istnieje od 1981 roku. To się wiązało z organizacją Domu Pielgrzyma tutaj na Via Cassia. Już od samego początku pontyfikatu dostrzeżono ogromną potrzebę stworzenia takiego miejsca, ponieważ na pierwszą audiencję generalną, dzień po inauguracji pontyfikatu, przybyło tu 4000 Polaków, więc natychmiast dostrzeżono ogromną potrzebę stworzenia takiego miejsca, więc żeby zebrać środki na zakup tego domu, który już istniał, potrzeba było stworzyć taką fundację, która zgromadzi środki. Przy wsparciu Polonii zakupiono ten dom. Ustalono dwojaki cel tej fundacji, mianowicie troskę o pielgrzymów i dokumentację pontyfikatu Jana Pawła II, więc to jest taka dwutorowa działalność fundacji. U samego początku tak to wyglądało.
Trudno jest pewnie udokumentować pontyfikat, prawda? Tak rozległy, tak szeroki, tak obszerny, a jednak trzeba to robić i wy to tutaj w Rzymie robicie. I to centrum, no takich centrów w Polsce też trochę działa. Tych centrów powstało też trochę w Polsce, centrów dokumentujących działalność Ojca Świętego i życie, cały pontyfikat, a to działające w Domu Polskim jest szczególne. Dlaczego?
Ja jestem tu od niedawna. Tak naprawdę jestem od grudnia ubiegłego roku, więc mam świeże spojrzenie. Pewnie też może nieco brakuje doświadczenia, ale ta świeżość mi podpowiada, że bogactwem tego miejsca, Ośrodka Dokumentacji Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, są dary ofiarowane Ojcu Świętemu. Mamy ich około 20 tysięcy i one są właśnie rozmieszczone w gablotach, witrynach, na korytarzach. Pielgrzymi przechadzający się, idący do swojego pokoju, mogą zobaczyć te dary i traktujemy to jako dom, nie jako muzeum, gdzie wszystko jest pod kluczem. Oczywiście pewne najcenniejsze rzeczy są w taki sposób przechowywane, ale jednak zasadnicza część jest po prostu do zobaczenia, żeby żyć tym miejscem jako domem.
I przypominać sobie w sumie jego sylwetkę poprzez to, patrząc na to, co jemu Polacy i nie tylko Polacy, bo to są dary z całego świata.
Tak, ofiarowywane. To prawda, to prawda. Poza tym są sytuacje takie, że ktoś przyjeżdża i mówi, kiedy przed laty to moja mama była z pielgrzymką i ofiarowali, czy to jeszcze u was jest? No i szukamy, wskazujemy, wiele dostajemy takich wiadomości z zapytaniami, czy, bo moi rodzice, moi dziadkowie, ktoś tutaj złożył coś takiego, czy to jest w waszych zbiorach, czy mogę to zobaczyć. Przyjeżdżają, chętnie chcą to jakoś doświadczyć, na nowo przeżyć. I myślę, że właśnie to jest bogactwo tego miejsca, właśnie te dary. I to w jakiś sposób odróżnia to miejsce od wielu innych, bo w moim odczuciu studium, ośrodków studium nad myślą Jana Pawła jest sporo, jest wiele. Natomiast to, czego te miejsca nie mają, to są właśnie te dary serca. I to są dary nie tylko od Polaków. Za każdym tym darem stoi konkretna osoba, która ma swoją intencję, motywację, żeby to złożyć, pewne okoliczności, dlaczego taka forma wyrazu. Ktoś powie, że może to nie jest najwyższej wartości artystycznej, ale za tym stoi ktoś, konkretny człowiek, jego emocje, jego historia życia, którą chce opowiedzieć, chce przekazać, mając takie poczucie, że Ojciec Święty to zrozumie, że on to zaakceptuje, że to jest jedyna osoba, która może to zrozumieć. Tak samo jak chodzi o różnych obcokrajowców, którzy w różne polonika wchodzili w posiadanie i sobie myśleli, komu ja to dam? No, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi, bo on na pewno to zrozumie. On to przyjmie, będzie wiedział, o co chodzi. Może ja tego nie rozumiem, ale oddam to jemu.
Ja jestem z ziemi pomorskiej, reprezentuję tutaj Trójmiasto. Wiem, że nasi prezydenci, jeden z nich już świętej pamięci, Paweł Adamowicz, Jacek Karnowski i Wojciech Szczurek, to była trójka. Oni przyjechali do Ojca Świętego, zapraszając go na pielgrzymkę, jedną z pielgrzymek. W 99 roku, wiem, że przywieźli mu wtedy też dary. Tak myślę, że to też jest taka okazja do przypomnienia sobie tych pielgrzymek z różnych regionów. Ja mówię teraz o Pomorzu, ale przecież Ojciec Święty, jak przyjeżdżał do Polski, no to przecież był wszędzie, można powiedzieć. I wcześniej byli u niego, zapraszając go do tych miejsc, właśnie ci ludzie z tymi właśnie darami. To też jest taki chyba moment do tego, żeby sobie zwyczajnie przypomnieć, co mówił do nas na przykład na początku czerwca w 99 roku. Ja teraz tak jak słucham księdza, to myślę sobie, że wrócę do tego, co oni mu przywieźli wtedy, co mu powiedzieli. Sięgnę do archiwów, przeczytam to, nie tylko na zasadzie, że pójdę w miejsca, gdzie odprawiał mszę na hipodromie na przykład. To też jest taka dobra, może też dla Państwa jakaś uwaga. Przyjedziecie Państwo, być może zatrzymacie się w domu polskim, to zobaczycie, co tutaj jest.
Tak, serdecznie zapraszamy oczywiście. I tu jest naprawdę, każdy może znaleźć coś dla siebie. To znaczy, nawet jeżeli nie jest z jego miejscowości jakiś element, jakiś dar, to i tak rozpozna miejsca, które sam zna. Przechadzając się nawet po korytarzach, zatrzymując się nad jedną czy drugą witryną dedykowaną konkretnej pielgrzymce Ojca Świętego, na przykład nad tematem dekalogu, czy tymi darami. To są bardzo ciekawe dary od różnych osób, choćby na przykład od generała Jaruzelskiego, napierśnik z czasów Sobieskiego, ofiarowany w 1983 roku z okazji 300. rocznicy zwycięstwa pod Wiedniem.
Na przykład, a myślę, że już tak patrząc na drugą stronę polityczną, to i pewnie były prezydent Lech Wałęsa też coś tutaj przekazał, bo przekazywał sporo rzeczy na Jasną Górę, ale pewnie i do Domu Polskiego też.
Owszem, tu jest choćby order, którym został odznaczony Ojciec Święty Jan Paweł II, którym wręczał prezydent Lech Wałęsa.
Myślę, że to miejsce, ośrodek dokumentacji i studium pontyfikatu Jana Pawła II jest przesiąknięte postacią Ojca Świętego. Ja wchodząc po raz pierwszy tutaj poczułam, że to jest wyjątkowe miejsce. To nie jest hostel, to nie jest hotel, to nie jest zwykły dom dla polskich pielgrzymów. To jest miejsce, którego chciał Ojciec Święty i chyba wy też, jako polscy księża tutaj pracujący, też mu dajecie w zamian właśnie to, że udostępniacie nam, Polakom, pielgrzymom, turystom, bo przecież tutaj też mogą zatrzymać się osoby, które nie są związane z wiarą katolicką, ale może poprzez to, że poznają właśnie tak, w taki sposób mogą się zbliżyć do tej postaci.
Zgadza się. To wchodząc można zobaczyć już tablicę pamiątkową i zdjęcie, które przedstawia moment, w którym Ojciec Święty przyjmuje w posiadanie ten dom. I to już jest taki wymowny znak przestrzeni, do której się wchodzi. Wyjątkowe miejsce. Dalej, idąc do kaplicy, wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Niby zwyczajny, taki jaki znamy. Ale to jest dar błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
A taki najcenniejszy dar, którego nie udostępniacie, ale on jest, albo macie kilka takich rzeczy, które też możemy pewnie obejrzeć, gdybyśmy poprosili, ale one nie są na widoku.
To jest akurat jest eksponowany teraz we Wrocławiu, kartka z brulionu pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W tym momencie jest na wystawie w Ossolineum we Wrocławiu. Mamy też rękopis na smętne wieści z Watykanu Cypriana Kamila Norwida. To są takie, powiedzmy, literackie polonika. Natomiast jeśli chodzi o wartość taką sentymentalną, bym powiedział nawet wręcz mistyczną, to jest wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, świadek zamachu, przed którym 13 maja modlili się pielgrzymi na placu świętego Piotra po zamachu, czy sól fizjologiczna, butelka z solą fizjologiczną, igłą, która była wbita w rękę Ojca Świętego, kiedy był przewożony do Dżemelli.
Za tydzień zaproszę Państwa natomiast na spacer po Rzymie, a moim przewodnikiem będzie profesor Arkadiusz Nocoń. Pracuje w Watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Rzymie. Ważna i mądra nazwa, ale profesor jest też autorem wielu bardzo ciekawych, które dobrze się czyta, książek. Przede mną leży jedna z takich publikacji, książka pod tytułem Śladami Jana Pawła II na Watykanie. To zaproponuję Państwu za tydzień zamiast zwykłego przewodnika po watykańskich korytarzach i salach. A że do Rzymu ściągają nadal wszyscy i nadal czekają na papieskie audiencje, to fakt niezaprzeczalny. Przed tygodniem z Leonem XIV spotkał się dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Podżobut. Do spotkania doszło po papieskiej audiencji generalnej na placu świętego Piotra. A ci, którzy chcieliby się jeszcze spotkać dzisiaj z Andrzejem Podżobutem, będą mieli taką okazję, ponieważ pani prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim stworzyła im taką możliwość i o godzinie 15 jest spotkanie, na które wstęp jest wolny. Spotkanie z Andrzejem Podżobutem. Wspieranie utalentowanych młodych ludzi z ubogich rodzin, czy liczne propozycje na popołudniowe spędzanie wolnego czasu przygotował gdański Caritas. Jest tych propozycji bardzo dużo w nowym roku szkolnym. Wakacje były w tym roku również bardzo intensywne, o czym Alicji Samolewicz-Jeglickiej opowiadał dyrektor Caritas, ksiądz Andrzej Wiecki.
Podsumowujemy wakacje, bo Caritas bardzo dużo organizował, bardzo dużo się działo. Gdyby tak w kilku słowach opowiedzieć, jakie to były wakacje?
Pełne uśmiechu i słońca dla dzieciaków. Dzieciaki wyjechały do Wdzyskiszewskich, ponad 130 dzieci, razem z opiekunami. To dla takich mniejszych dzieci. Dwa wyjazdy w góry, to dla młodzieży i też takich starszych dzieci. Był też spływ kajakowy, rodzinny, to już na zakończenie wakacji. I też sporo mieliśmy takich działań związanych z półkolonią. Te dzieci, które zostawały w domach, które chciały spędzić jakoś aktywnie czas, to mogły u nas znaleźć coś dla siebie.
Były też akcje, które jakby będą miały ciąg dalszy w jesienią i zimą.
Tak, w tym roku udało nam się otworzyć na placu katedralnym naszą sezonową kawiarenkę, nasz food truck. Środki, które udało się tam zebrać, zarobić, są przeznaczone na działania zimowe. Ten sam food truck będzie jeździł w różnych miejscach naszego Trójmiasta i rozdawał zupę i ciepłe danie dla naszych potrzebujących.
Świetny pomysł.
No bardzo się cieszymy, bo jest taka duża wrażliwość też na taki sposób pomagania. Więc gdzieś myślę, że do opinii publicznej, przynajmniej tutaj związanej z Trójmiastem, to dotarło. Więc sporo ludzi przyjeżdżało tam wypić kawę, zjeść też ciasto, ze względu na to, że te środki będą przeznaczane na pomoc.
To nie jedyna pomoc, którą Caritas oferuje na nowy rok szkolny, można tak powiedzieć.
Tak, staramy się wrócić do takiego naszego normalnego funkcjonowania, dlatego że wakacje trochę wywracają nam do góry nogami całą naszą działalność, ale wracamy z powrotem do naszej pracy systematycznej na placówkach. Dzieci wracają do szkoły, więc nasze szkolne koła Caritas ruszają od września. Tam mamy sporo wolontariuszy, dużo dzieł takich lokalnych. Nasze świetlice środowiskowe, czyli dzieci i młodzież też wracają do pracy, do zabawy, do nauki i tym się zajmujemy. Mamy dość fajne wydarzenie, nowe w zasadzie dla naszej gdańskiej Caritas we współpracy z Duszpasterstwem Młodzieży i z Diecezją Gdańską. 19 września zapraszamy zapraszamy wszystkie dzieci, które są związane z jakimś dziełem pomocy charytatywnym, albo w ogóle takie, które chcą z tej oferty skorzystać, na koncert Arki Noego, który odbędzie się Polsat Arena Plus w Gdyni właśnie 19 września. To jest takie podziękowanie dla tych dzieci, które pomagają, które otwierają się na drugiego człowieka.
Słucha nasz jakaś rodzina, albo może młodzi ludzie, którzy chcieli się by włączyć w akcję Caritas, co mogą zrobić? Gdzie mogą zadzwonić? Co takiego na nich czeka?
Oferta jest bardzo bogata. Mamy Centrum Wolontariatu w Gdańsku Wrzeszczu na ulicy Jesionowej. Tam od 1 września będzie nowa siostra zakonna, siostra Aleksandra, która ma bardzo bogate doświadczenie w pracy z wolontariuszami. Bardzo się cieszę, że u nas będzie pracowała. Wcześniej pracowała w Caritas Bydgoszcz. To Centrum Wolontariatu jest tak skonstruowane, żeby każdy, kto będzie chciał się podzielić swoim czasem, swoim talentem, dobrze był wykorzystany. Tak brzydko powiem, ale chodzi o to, żeby każdy czuł, że może dać coś od siebie, więc nasi pracownicy, ludzie, którzy się wolontariatem zajmują, będą wskazywać jakby sposób rozwiązania tego czasu i w jaki sposób, i w jakiej dziedzinie można się w Caritas zaangażować, a wachlarz jest ogromny.
Caritas też dmucha w skrzydła, można powiedzieć, i łuska te talenty, wspierając młodych ludzi.
Tak, staramy się zawsze pomagać w takim rozwoju całościowym dzieci i młodzieży. Mamy dwa projekty skrzydła i drugi projekt związany z pomocą dzieciom uzdolnionym, ale jednocześnie nie mającym środków na to, żeby się kształcić. Jakaś suma pieniędzy przeznaczana jest co miesiąc na konkretne dziecko, na konkretną rodzinę, żeby to dziecko mogło się rozwijać, na przykład swój talent muzyczny i mogło chodzić do szkoły muzycznej, czy kupić jakiś instrument, który jest potrzebny do tego, żeby się uczyć, podręczniki, może sprzęt komputerowy, wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby po prostu się uczyć i rozwijać swoje pasje i talenty.
No to wakacje intensywne, ale jak słyszymy, to ten wrzesień i kolejne miesiące też intensywne w Caritas.
Tak, staramy się szukać tych osób, które potrzebują naszej pomocy. W ogóle Gdańska Caritas jest skonstruowana na placówkach pomocowych. Mamy ich już dzisiaj 28 i każda jest bardzo specjalistyczna. Rozbudowuje się w taki sposób, żeby trafiać do lokalnej społeczności. Staramy się rozpoznawać te potrzeby i jakoś dostosować do tych realnych sytuacji ich rodzinnych.
Gdzie najlepiej szukać informacji o tym, co dzieje się, albo to, jakby ktoś chciał się zgłosić? Czy to po pomoc, czy to dając pomoc?
Mamy rozbudowane media społecznościowe. Nasz Instagram, Facebook, nasza strona internetowa caritas.gda.pl. Tam są pełne informacje, kontakty, maile, numery telefonów. Wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby się zapoznać też z miejscami, gdzie działamy. Też każda nasza placówka ma swój osobny profil na Facebooku. Tam można codziennie zobaczyć, podejrzeć, jak wygląda życie, choćby w naszym hospicjum, czy w naszym Centrum Pomocy Seniorom. Mnóstwo jest tych działań. Można to zobaczyć, może kogoś to zainteresuje i ktoś będzie chciał podzielić się swoim czasem i swoją pracą z innymi.
I na koniec jeszcze zaproszenie. Za 2 godziny w kościele świętej Brygidy o 11:00 odprawiona zostanie msza święta za ojczyznę i męczenników duchowieństwa Pomorza Gdańskiego. 1 września 1939 roku został aresztowany za wiarę błogosławiony ksiądz Franciszek Rogaczewski. Więziony był potem w obozie koncentracyjnym Stutthof i rozstrzelany w styczniu 1940 roku w lesie w pobliżu obozu. To tylko jedno nazwisko, proszę Państwa, jeden z błogosławionych i zamęczonych przez Niemców księży. Warto poznać inne nazwiska i myślę, że proboszcz Bazyliki Świętej Brygidy w Gdańsku ksiądz Ludwik Kowalski wymieni podczas nabożeństwa wszystkie te postacie i ich dramatyczne życiorysy związane z napaścią Niemiec na Polskę. Dziś w audycji ekumenicznej Razem w Drodze to wszystko. Za chwil kilka zapraszam jeszcze na ciekawą rozmowę. To będzie audycja Ścieżki Wiary. Rozmowę również zgłębiającą duchowe rewiry. Moim gościem będzie kobieta, która jest właściwie była kapitanem przez wiele lat na statku doktora Roberta Ballarda, słynnego podróżnika i odkrywcy, właściciela Nautilusa. Także na morzu, jak się okazuje, jak najbardziej też można spotkać Boga. Za uwagę dziękuję już. Kłaniam się Państwu. Anna Rębas. Audycję zrealizował Jacek Puchalski i zapraszam na Ścieżki Wiary o 8:40 z Bogiem.